Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Żyświak. W rozmowach Elki gościmy dzisiaj pana Dawida Jackiewicza, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana bardzo serdecznie. Gościł pan w Lubinie. Rozumiem, że pana wizyta jest stricte związana z ostatnią prostą kampanii wyborczej wyborów prezydenckich.
Rzeczywiście z tym związana jest moja wizyta, ale można też byłoby powiedzieć, że tutaj w Lubinie, w Głogowie, w Polkowicach zachęcać do głosowania na Andrzeja Dudę nie trzeba. To są te miejsca, to są te wspaniałe miejsca na mapie Dolnego Śląska, gdzie Andrzej Duda, nasz kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, zdecydowanie wygrywa, ma zdecydowanie lepsze wyniki niż Bronisław Komorowski, niż wielu innych kandydatów dotychczas. Więc to jest tak naprawdę tylko kwestia przypomnienia takiego ostatniego apelu, ale też pokornej prośby do tych wszystkich, którzy wahają się, czy iść głosować, do tych wszystkich, którzy rozważają, czy nie lepiej w tym czasie na przykład pójść na działkę, grill, nie wiem, wyjechać gdzieś poza miasto, że sprawa jest wyjątkowo ważna i że naprawdę trzeba w tym momencie pojawić się przy urnach, zagłosować, oddać głos na Andrzeja, jeśli naprawdę zależy nam na tym, żeby w Polsce nastąpiły jakieś zmiany.
Po pierwszej turze państwo na pewno była ta euforia w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Teraz są sondaże, które mówią o 44 nawet procent dla Andrzeja Dudy, 40 dla Bronisława Komorowskiego. Państwo jakoś wierzycie tym sondażom, czy jednak z dużym dystansem podchodzicie do tego?
Przypomnę, że przez wiele miesięcy przed pierwszą turą, przed wyborami, za każdym razem, kiedy byliśmy pytani o wyniki sondaży, mówiliśmy, mamy do nich dosyć sceptyczny stosunek. Nauczyło nas tego wybory samorządowe, wcześniej europarlamentarne. To jest oczywiście niewątpliwie ważne narzędzie politologiczne, ważne narzędzie, które musimy brać pod uwagę przy kampaniach wyborczych, ale nie wolno bazować, nie wolno zawierzać całkowicie w wiarygodność sondaży. Mówiliśmy przed pierwszą turą, że to wybory pokażą, jaka będzie wola wyborców i dlatego w niedzielę wieczorem, kiedy okazało się, że Andrzej Duda wygrywa wbrew sondażom, to prawda, wpadliśmy w euforię, byliśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. Ale już w poniedziałek od 7 rano stanęliśmy na ulicach Warszawy i pracowaliśmy w kampanii Andrzeja Dudy, bo mamy w sobie na tyle dużo pokory, żeby wiedzieć, że wyborcy mogą zmienić zdanie, bardzo szybko mogą zmienić zdanie, że wszystko się jeszcze może wydarzyć i że na ten sukces, w który głęboko wierzymy, trzeba zapracować. I dlatego do dnia wyborów, do drugiej tury, do rozstrzygnięcia nie lekceważymy ani jednego głosu, nie lekceważymy żadnej debaty, żadnego pytania od wyborców i od dziennikarzy, po prostu pracujemy.
Pana ocenie, jak ta kampania wyborcza pana Andrzeja Dudy, bo nie będziemy oceniać Bronisława Komorowskiego, ale skupmy się na Andrzeju Dudzie. Jak ta kampania pana zdaniem wypadła? To była dobra strategia prowadzenia tej kampanii, tego typu spotkań licznych i wielu rozmów na ulicach z ludźmi? Czy jest jednak jeszcze coś, co Andrzej Duda ma jakiegoś asa w rękawie?
Pan redaktor doskonale wie, że nawet jeśli są te asy, to nie możemy o nich mówić bo ich siłą czy ich zaletą jest to, że będą niespodzianką. Oczywiście ta strategia będzie koniec końców oceniona po wyborach. Jeśli zwycięstwo przyjdzie, jeśli będziemy mieli szansę zmieniać Polskę, to wówczas trzeba będzie stanąć i powiedzieć tak, taki sposób, taka metoda prowadzenia kampanii wyborczej okazała się skuteczna. A była to kampania polegająca na tym, że wyszliśmy z gabinetów poselskich, senatorskich, wszystkich innych naszych gabinetów i poszliśmy rozmawiać. Rozmawiać o tym, jakiej Polski oczekują Polacy. Nie tak o tym, jakiej my byśmy chcieli, my politycy, ale o tym, czego oczekują więcej, czego żądają od nas Polacy. I to przyniosło efekt. Ludzie bardzo wiele powiedzieli, bardzo wiele. Wyrzucili z siebie wszystkie swoje żale, pretensje do całej klasy politycznej. Powiedzieli, czego oczekują. I to, co ich ujęło w przypadku Andrzeja Dudy, to, że mimo iż jest z tej klasy politycznej, jest z tej grupy ludzi, która rządzi od jakiegoś czasu Polską. Czasami jest to Platforma, czasami było to Prawo i Sprawiedliwość, ale były to partie rządzące. To jednak Andrzej Duda miał tę odwagę, żeby stanąć twarzą w twarz z ludźmi i powiedzieć, nie wszystko dobrze jest w kraju poukładane, nie wszystko jest zgodnie z waszymi oczekiwaniami, ale ja dzisiaj staję przed wami i mówię, wiem, słucham, obiecuję, daję słowo honoru, że to poprawię. I będę miał odwagę z wami o tych sprawach dyskutować, na przykład poprzez referenda. Bronisław Komorowski, o którym nie dyskutujemy dzisiaj, rozumiem, no tej odwagi sobie nie mógł znaleźć przez całą kampanię wyborczą. Dopiero jak przegrał pierwszą turę, dopiero wówczas wyszedł na ulicę i zaczął rozmawiać z Polakami.
Przed wyborami prezydenckimi Krzysztof Kubów z panem posłem Lipińskim zorganizowali konferencję, na której mówili o jakby takiej wnikliwej obserwacji przez członków Prawa i Sprawiedliwości tych wyborów. Mężowie zaufania, członkowie komisji i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to szerokim echem odbiło się w Polsce. Rozumiem, że przed w drugiej turze będzie podobnie, też chcecie Państwo jakby bliżej obserwować to, co dzieje się przy urnach?
Tak, panie redaktorze, tak, drodzy radiosłuchacze, rzeczywiście chcemy i prowadzimy bardzo poważną kontrolę tego, co dzieje się w lokalach wyborczych, na miarę naszych możliwości i naszych sił. Proszę sobie wyobrazić, że mamy w Polsce ponad 26 tysięcy obwodowych komisji wyborczych i niemalże w każdej z tych komisji jest jakiś przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. I teraz wszystkim tym, którzy próbują z tego uczynić zarzut i argument przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, jakąś krytykę pod naszym adresem, odpowiadam, to jest prawem przewidziane narzędzie. Ktoś kiedyś wymyślił, że aby mieć stuprocentową pewność, że wybory przebiegają uczciwie, powołana zostaje instytucja męża zaufania. I to nie jest jakiś wytrych, to nie jest jakaś sztuczka, którą zastosowało Prawo i Sprawiedliwość. Sięgnęliśmy do kodeksu wyborczego, do ordynacji wyborczych wcześniej i zobaczyliśmy, że jest taka możliwość, prawo nam na to pozwala, ktoś przewidział, że musi być obserwator, powinien być obserwator i my z tego narzędzia konstytucyjnego i prawnego korzystamy. I chcemy mieć pewność, że nie powtórzą się tak bardzo dziwne, niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce w wyborach samorządowych. Wszyscy Państwo pamiętacie jakieś gwałtowne zmiany w poparciu dla poszczególnych kandydatów, poszczególnych partii, niespodziewanie wysokie wyniki dla jednej z formacji politycznych, dla PSL-u, choć sondaże ani wcześniej, ani teraz nie wskazywały na to, że takie wyniki mogą być. No i wreszcie ta niewyobrażalnie duża, ponad dwumilionowa rzesza głosów nieważnych, oddanych źle. Ja naprawdę wierzę w inteligencję naszego społeczeństwa, wierzę w to, że my Polacy jesteśmy mądrymi, inteligentnymi ludźmi i nie chce mi się wierzyć w to, żeby 2 miliony naszych rodaków nie potrafiło oddać, postawić krzyżyka w odpowiedniej kratce. To naprawdę napawa wątpliwościami i dlatego będziemy pilnowali tych wyborów.
Nie obawia się pan, że teraz po pierwszej turze wygrał Andrzej Duda, po drugiej okaże się, że jest prezydentem Rzeczpospolitej, no i Platforma na przykład powie, że no tak, byliście państwo przy urnach, wygrał wasz kandydat, nie macie nic do zarzucenia wyborom, nie mówicie, że były podejrzenia o fałszowaniu, nieprawidłowościach, nie obawiacie się tego?
Przecież po to tam idziemy, po to pilnujemy w lokalach wyborczych, po to patrzymy na to, jak przebiega głosowanie, a potem liczenie głosów, aby nie okazywało się, że gdzieś dorzucono karty, gdzieś te karty zniknęły. Po to właśnie idziemy, aby te wybory były jak najbardziej uczciwe, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że nic złego się nie wydarzyło. Więc jeśli nic złego się nie wydarzy, to powiemy to wprost i głośno. Było uczciwie, według nas, na tyle, na ile mogliśmy sobie obserwować te wybory, było uczciwie. Tak samo na całym świecie robią obserwatorzy wyborów z ramienia różnych organizacji międzynarodowych. Jadą na Ukrainę, jadą w różne miejsca na świecie, gdzie może powstać jakaś wątpliwość i obserwują te wybory i potem wydają oświadczenie. W naszej opinii wybory przebiegały uczciwie albo były niestety zmanipulowane. My chcemy po tych wyborach powiedzieć to wprost. Jeśli Andrzej Duda zwycięży, ale zaobserwujemy, że w niektórych lokalach wyborczych oszukiwano, to my to głośno powiemy. Tak, oszukiwano. Na przykład gdzieś znalazło się dodatkowych 1000 czy 10 000 kart, bo ktoś je dorzucił, bo ktoś był nieuczciwy. Czy to miało wpływ na wybór Andrzeja Dudy, czy nie, to już taką decyzję już podejmie sąd. To już jest rola sądu, niezawisłych sądów, które muszą w tej sprawie się wypowiedzieć.
Temat gorący, JOW-y. Nie będę pana pytał o to, o inicjatywę prezydenta Bronisława Komorowskiego, jeśli chodzi o zmiany konstytucyjne w tym temacie, bo domyślam się, jaka może być pana odpowiedź. Natomiast ja zapytam, Andrzej Duda chce romansować z Pawłem Kukizem w sprawie JOW-ów i innych jego propozycji? Liczy na tą współpracę? Myśli o tej współpracy w przyszłości, jeżeli zostanie prezydentem? Jak pana sugestii to może wyglądać?
My mamy świadomość tego, że 20% wyborców powiedziało tak dla Pawła Kukiza, a przez to samo powiedziało tak dla postulatów głoszonych przez Pawła Kukiza. Wśród nich jest postulat większego udziału obywateli, czyli właśnie poprzez referenda w decyzjach politycznych. Jest postulat JOW-ów, jest postulat cofnięcia finansowania dla partii politycznych. My tych postulatów nie lekceważymy, dlatego od razu, zaraz po wyborach, Andrzej Duda powiedział tak, jestem gotów stanąć w czasie debaty, którą organizuje Paweł Kukiz, odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Nie mam nic do ukrycia, ale to najważniejsze. Nie będę się zgadzał ze wszystkim, bo przecież różnimy się z Pawłem Kukizem w niektórych sprawach, ale mam odwagę stanąć i podyskutować o tym. Poszukać wspólnego mianownika, znaleźć jakieś porozumienie, jakiś konsensus. Bronisław Komorowski się na to nie zdobył, bo wie doskonale, że byłby przepytany ze spraw, w których nie zmieni zdania, w których twardo będzie bronił interesów swojej partii, w których mimo woli społeczeństwa, tak jak na przykład w sprawie wieku emerytalnego, on i tak zdania nie zmieni. I teraz ostatnia sprawa. To nie są najważniejsze postulaty. My to już dzisiaj doskonale wiemy. Paweł Kukiz, jego najgłośniejsze postulaty to właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze. Ale dla szeregu ludzi popierających Pawła Kukiza w Polsce i poza granicami Polski to wcale nie są najważniejsze rzeczy. Oni chcą miejsc pracy, oni chcą przystępnych kredytów, oni chcą, żeby byli szanowani, żeby ich głos był szanowany. Tak? Więc jest więcej spraw, o których trzeba rozmawiać z Pawłem Kukizem jako reprezentantem tego środowiska, niż tylko JOW-y. I jestem przekonany, że my się w tych sprawach dogadamy, bo mamy podobny system wartości.
Na pewno się zgodzimy obaj w tym, że duża część elektoratu Pawła Kukiza poszła na niego głosować nie tylko dla JOW-ów, ale dla pewnie tych haseł, które on głosi.
Dla niższych podatków, dla szans dla młodych Polaków, aby wracali do kraju, zakładali tutaj rodziny, kupowali mieszkania, znajdowali pracę, dla odbiurokratyzowania kraju. Czyli dlatego, abyśmy szukali oszczędności nie poprzez odbieranie na przykład zasiłku pogrzebowego, ale poprzez odchudzanie biurokracji, która pożera miliardy złotych rocznie. I tutaj się zgadzamy. I jestem przekonany, że wyborcy Pawła Kukiza, kiedy zastanowią się nad tym, dlaczego głosowali na Pawła Kukiza, kiedy pomyślą nad tym, dlaczego akurat ten człowiek wzbudził ich zainteresowanie i ich zaufanie, to będą sobie musieli odpowiedzieć w ten sposób. Jeśli pójdziemy na drugą turę, jeśli będziemy chcieli kontynuować naszą zaczętą już kilka tygodni wcześniej misję, tak, próbę naprawy Rzeczypospolitej, to nie możemy głosować na Bronisława Komorowskiego, bo on tej zmiany nie gwarantuje, bo on gwarantuje status quo, on gwarantuje politykę ciepłej wody w kranie, czyli takiego, powiedziałbym, minimum, tyle tylko, żeby było spokojnie, grzecznie i bezpiecznie dla polityków, nie dla Polaków.
Dziękuję bardzo. Europoseł Dawid Jackiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.